I słuchają Państwo Poranka Wnet, jest godzina 7.32, dzisiaj jest 19 sierpnia, my jesteśmy w Michelinkach, Michelinki nad Zatoką Pucką, tutaj przeżywamy świt, tutaj patrzymy na wspaniały widok Półwyspu Bychelskiego i wracamy do rozmowy z rybakiem z Kuźnic.
Skąd się biorą te śledzie? No śledzie się z morza.
Ale one były łowione z zatoki.
No tak, one żyły. On nie miał oczu i bez oczu wpłynął mi do siatek, do żaków.
Żaki, które były stawiane na zatoce.
Tak, we wrześniu, w październiku. Od września do listopada, na 3 miesiące.
I te fondry z tymi perforacjami też płynęły na zatoki.
Też, zatoce, tak. Zatoce Puckiej. Gdańskiej, Puckiej, no na środku. Patrz, no i to coś do jedzenia. Lądry jeździ, przecież ma zmiany nowotworowe.
Ale to często się zdarzało, czy to była jakaś flądra?
Nie, często. Za każdą podbiórką, za każdym razem było taki 10 flądr. Na skrzynkę na 30 kilo ryby było 10 takich flądr chorych z wrzodami.
Złej jakości.
A gościem Poranka Wnet jest pan Marcin Buchna, prezes Stowarzyszenia Nasza Ziemia. Dzień dobry panu.
Dzień dobry Państwu.
Wczoraj z panem Marcinem Buchną pływaliśmy po zatoce i słuchaliśmy opowieści o symptomach choroby wody w zatoce. Jakie to są symptomy?
No panie redaktorze, od pewnego czasu, tak naprawdę od ostatnich kilku lat, pojawiły się dziwne rzeczy tutaj w tym obszarze tego zbiornika, tej Zatoki Puckiej, która leży w powiecie puckim i blisko miejscowości Gdynia. A mianowicie na samym początku pojawiły się w ogóle martwe omułki. Omułki to są tak naprawdę te najdrobniejsze organizmy, które żyją w wodzie, które są treścią pokarmową. To są tak naprawdę zwierzątka, które filtrują wodę, czyszczą i to one są takim wyznacznikiem jakości tego środowiska. W późniejszym okresie pojawiły się ryby, które miały dosyć spore i znaczne zmiany na skórze, również miały brak tkanek ocznych, miały głębokie perforacje. No, w następstwie pojawiły się martwe ssaki, mówimy tu o fokach szarych, jak i później zauważyliśmy również, że pojawiły się dosyć znaczne ilości martwych zwierząt. Mam tu na myśli konkretnie ptactwo morskie.
Powiedział pan, że to zjawisko jest obserwuje pan od kilku lat, bo pan tu... Kolejna wakacyjna edycja Wracamy do Źródeł. 51 poranków z całej Polski. Od 1 lipca do 17 września. Poranki i nie tylko poranki. Słuchajmy Radia Wnet.
W ogóle zaobserwować, po prostu ich nie było. A od ostatnich kilku lat takie rzeczy się...
Kolejna wakacyjna edycja Wracamy do Źródeł. 51 poranków z całej Polski. Od 1 lipca do 17 września. Poranki i nie tylko poranki. Słuchajmy Radia Wnet.
W dobrym stanie tutaj, jeśli chodzi o kondycję, jeśli chodzi o środowisko.
Kiedy wczoraj wieczorem rozmawialiśmy, pokazywał pan zdjęcia, które rzeczywiście zrobiły wielkie wrażenia, bo to była zdjęcia z jednej wyprawy po plaży, po brzegu zatoki. W czasie tej wyprawy to co pan widział, to były i martwe łabędzie, i martwe kaczki. I kiedy to było i jak to wyglądało?
No jeśli chodzi o te zwierzęta, mówimy tutaj o ptakach morskich, to one tak naprawdę, takie zjawisko bardzo mocno zauważalne, pojawiło się w tym roku, na początku stycznia. Tak? Sygnalizowaliśmy instytucjom tutaj odpowiedzialnym za stan środowiska, WIOŚ-owi, jak i tutaj samorządom naszym, że to jest sytuacja, której nigdy dotychczas nie było, no i warto byłoby po prostu rozpoznać przyczynę, z jakiego powodu te zwierzęta padają, tak? No, nie tylko ja jako tutaj mieszkaniec zajmuję się tego rodzaju sprawą. Oczywiście stowarzyszenie, które reprezentuję, jak i członkowie również, jak i rybacy, którzy mieszkają tu nad Zatoką, inni mieszkańcy, tak? Mówię tutaj o innych miejscowościach, bo pamiętajmy, że nad Zatoką leży miejscowość też Puck, leży Jastarnia, Chałupy, Kuźnica, Hel. Z tamtych miejscowości również mieszkańcy sygnalizowali po prostu o takiej sytuacji, o takich przypadkach. Dlatego podjęliśmy działania działania, żeby sprawdzić to, przekonać się, no i też oczywiście uwiecznić to w postaci zdjęć, żeby była po prostu jakby lokalizacja, żeby było po prostu widać, tak, że to zwierzę nie ma żadnych obrażeń zewnętrznych, że po prostu jest to wynikiem albo zatrucia po prostu, no albo innych jeszcze nieokreślonych po prostu zjawisk, dlaczego tak się po prostu stało. No prawdą jest, że były takie po prostu momenty, że w przeciągu kilkunastu, kilkudziesięciu minut ujawniano od kilku do kilkunastu zwierząt martwych, różnych gatunków ptaków morskich.
Ale żyjemy w XXI wieku, są laboratoria, są weterynarze, można zbadać i dokładnie określić przyczynę zgonu na przykład szarej foki.
To prawda, tylko przede wszystkim trzeba chcieć. I to od tego trzeba byłoby po prostu przede wszystkim no, wyjść. Przede wszystkim musi być wola. Wola osób, które odpowiadają za tą sytuację. No i przede wszystkim no, podejść do sprawy bardzo poważnie. Tak? No jeśli mamy do czynienia tutaj po prostu ze zjawiskiem takim, które trzeba w naszej ocenie ukryć, no to wtedy po prostu no, uważam, że tej woli nie ma i takie działania są podejmowane, żeby ta prawda po prostu nie wyszła.
Ale pan próbował pan zawiadomić odpowiednie służby weterynaryjne o tym, co tutaj się dzieje?
Raczej na początku podjęliśmy działania, żeby przekazać te informacje i oczywiście i pisemnie, tak, żeby były po prostu jakby dowody, ślady, tak, że takie działania z naszej strony były podjęte. Przekazywaliśmy informacje do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Następnie również przekazaliśmy informacje do Urzędu Gminy Kosakowo, do Wydziału, do Referatu Ochrony Środowiska, tak, że takie sygnały niepokojące płyną. No, za pośrednictwem tych niektórych organów skontaktowano nas telefonicznie, z weterynariatem w Pucku, tak, czyli tutaj ze służbą weterynaryjną powiatową.
Kolejna wakacyjna edycja.
Mimo usilnych nacisków, działania tak naprawdę w celu wyjaśnienia przyczyny śmierci nie były podjęte. Była tak naprawdę, przepraszam, że tak powiem, troszkę spychoterapia, bo próbowano jakby zasłonić się, że to są naturalne zgony. No nie chcemy się z tym pogodzić, bo naprawdę widać na zdjęciach, że to są ptaki młode przede wszystkim, tak, nie jakieś, które już w wyniku swojego dojrzałego jakiegoś życia mogły po prostu paść. Są to młode osobniki przeważnie, nie mają żadnych obrażeń widocznych, także nie są to naturalne i liczba, ilość tak samo jest po prostu powalająca, pokazująca, że to jest zjawisko nadzwyczajne, wynikające na pewno z jakiegoś stanu zatrucia.
Prowadził pan jakieś statystyki, jak dużo było tych zwierząt, tych ptaków, tych fok?
No, jeśli chodzi o fokę szarą, to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ zrobiliśmy sobie taką analizę na podstawie materiałów, które były też również udostępniane przez WWF, organizację ekologiczną. No i w latach wcześniejszych, mówię to od 2010 do 2016, umieralność ta taka naturalna przyjęta wahała się w granicach około kilkudziesięciu, pięćdziesięciu sztuk. W 2017 roku ta umieralność foki szarej skoczyła dwukrotnie, czyli około 120 sztuk padniętych zwierząt było odnotowanych, a w 2018 odnotowano już dosyć pokaźną liczbę, to było 250 sztuk, czyli można przyjąć, że pięciokrotnie zwiększyła się umieralność foki szarej. Ja chciałbym zaznaczyć,
ale
że...
Ale nikt tego by nie zbadał, nikt się tym nie zainteresował, nie ma dokładnej diagnozy, dlaczego tak się dzieje?
No właśnie, i tutaj jest kolejne pytanie, że w momencie, kiedy ujawniono, tak, i przypisywano rybakom kilka fok martwych, które tutaj znaleziono na tym wybrzeżu, mówimy o tych fokach z cegłami, czy tam z sznurkami, gdzie próbowano wskazać, że jest udział człowieka, czyli ktoś prawdopodobnie być może mordował te zwierzęta, to wczoraj tą sprawą bardzo mocno jakby się zajęli tutaj nasi samorządowcy i służby i media. Zaś w przypadku tych 200 pozostałych fok, które nie miały obrażeń, tak naprawdę nic w mojej ocenie nie zrobiono. Nie przeprowadzono żadnych badań toksykologicznych, żeby sprawdzić po prostu i ustalić, jaka jest przyczyna śmierci tych pozostałych kilkaset martwych fok. No i to jest co najmniej dziwne, bo widać, że tylko wybiórczo po prostu pewne informacje się traktuje, a jeszcze najbardziej te wygodne, które tak naprawdę służą temu, żeby pokazać rybaka w tej złej roli.
A łabędzie?
No łabędzie, tak jak powiedziałem, sygnalizowaliśmy mimo naszych wielkich nacisków, starań, wskazywania po prostu, gdzie one się znajdują.
Ale pokazywał pan jedno takie zdjęcie, na którym było kilka martwych łabędzi.
Tak, no nie tylko tutaj panu redaktorowi tego rodzaju informacje przekazywałem i pokazywałem to zdjęcie, ale również służbom. Tak naprawdę była bezczynność organu. Nikt nie podjął żadnych działań w tej sprawie.
Ale pan tu się urodził, tu mieszkał, tu wychował, biegał po brzegach Zatoki przez całą młodość i nadal pan tutaj jest i to jest zjawisko nadzwyczajne, tak? To znaczy nie było nigdy takiego zjawiska, pan nie zaobserwował wcześniej.
Absolutnie nie. Były czasami takie sytuacje, ale to były pojedyncze przypadki. W momencie, kiedy była sroga zima, to jest oczywiste i naturalne, tak, że w ten też ptactwo, kiedy no nie ma dostępu do wody, kiedy zatokę skuwa lód, tak, no to niektóre słabsze osobniki padają. To były pojedyncze przypadki. Ja chciałbym podkreślić, że w tym roku nie było żadnej srogiej zimy, wręcz w ogóle jej tutaj nie mieliśmy prawie nad zatoką, a ptaków odnotowano o łabędzi naprawdę sporo. To są setki, także naprawdę to jest zjawisko nadzwyczajne.
Jeszcze mówił pan o domowych zwierzętach, o kotach.
No tak, właśnie panie redaktorze, po jakimś czasie również dopłynęły, bo w momencie, kiedy zaczęliśmy się interesować w ogóle tą całą sprawą, to dopływały do nas informacje, że też gdzieś obciążano rybaków i odnotowywano martwe koty w okolicy Zatoki, tak? Przyjrzeliśmy się również tej sprawie, no i ta liczba też była no, w ogóle dla nas no, niewyobrażalna, tak? Ponieważ odnotowywano kilkaset martwych kotów, które w większości też przypisywano rybakom, że one po prostu gdzieś na przystaniach, na portach po prostu no tam przeszkadzają. No chciałbym zaznaczyć, że to zwierzę od dziejów, od pokoleń po prostu towarzyszyło rybakowi, zabezpieczało go przed gryzoniami i tak naprawdę no, trudno nam było uwierzyć w to, że to rybak jest sprawcą właśnie mordowania tych kotów. My bardziej wiążemy to z tym, że jeśli mieliśmy do czynienia z ptactwem padniętym, a kot, wiadomo, karmi się również padliną, jest to jego przysmak. Zwierzę, czym bardziej, przepraszam, tak powiem, cuchnie, tym jest bardziej apetyczne dla tego zwierzęcia. No i wiążemy to z tym, że to w łańcuchu pokarmowym również mogło się przenosić i efekt jest właśnie tego taki, że padały drapieżniki.
To powiedzmy, wróćmy w takim razie do łańcucha pokarmowego i do omułki. Dlaczego omułka jest czymś takim istotnym w łańcuchu pokarmowym?
No omułek, tak jak powiedziałem, jest takim bardzo drobnym organizmem żyjącym, zwierzątkiem tutaj w naszej zatoce. On co prawda no, nie dla każdego jest widoczny, bo żyje przy dnie. Tak naprawdę to zwierzę filtruje wodę, ale jednocześnie jest źródłem pokarmowym zwierząt dennych. Mam tu na myśli ryb. Ryb, przede wszystkim flądry, również jest źródłem pokarmowym dorsza w tej pierwszej fazie. Dlaczego jest tak ważnym po prostu żyjątkiem? Ponieważ jest bogaty w białko. Jest bogaty w białko i dostarcza rybom po prostu no, tych suplementów, tego co jest tak naprawdę na tej pierwszej fazie życia potrzebne, tak? Jako tym maluchom.
I brak tego omułki, czy tej omułki?
Omułek.
Brak omułek jest
brak
przyczyną...
Omułka.
Brak omułka jest przyczyną tego, że tutaj w Zatoce, tutaj patrzymy na wody Zatoki, w Zatoce nie ma ryb.
No między innymi myślimy, raczej jesteśmy przekonani, że tak naprawdę jeśli nie ma tej treści pokarmowej, tych najdrobniejszych organizmów, tak, no to przecież te ryby, te zwierzęta no, muszą w pierwszej fazie swojego życia czymś się odżywiać. Jeśli nie mamy tej treści pokarmowej, no to jest naturalne i oczywiste, że taka sytuacja po prostu będzie, że te ryby po prostu no, nie będą w stanie przeżyć.
Teraz wiemy, jakie są symptomy i oznaki tej choroby wody w Zatoce. O tym, co może być przyczyną. Porozmawiamy z panem Marcinem Buchną, prezesem Stowarzyszenia Nasza Ziemia i innymi gośćmi po godzinie 8. A teraz popatrzymy na zegarek, która to może być godzina. Jest godzina 7:47. A my wędrujemy trochę po świecie, nie tylko jesteśmy nad Zatoką Puckią, byliśmy w Waszyngtonie i teraz z Mechelinek biegniemy do Paryża. W Paryżu jest Aleksander Bondarjew. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Prezydent Putin przyjeżdża do Paryża. Jaki jest cel wizyty i jak pan myśli, o czym będzie rozmawiał z prezydentem Francji?
To znaczy on przyjeżdża do Paryża i od razu jedzie na południe Francji do rezydencji letniej prezydenta Macrona, Fort Bregançon. I o czym będą rozmawiać? To znaczy za dwa dni w Biarritz będzie otwarta sesja, spotkanie krajów G7. Siódemki. Trzeba powiedzieć, że Biarritz jest znany jako miejsce, gdzie rodzina pana Putina przejeżdżała na wakacje dosyć często. Wiadomo, że po tamtej stronie w Hiszpanii ma bardzo dużo posiadłości, nieruchomości i tak dalej. I po co, o czym będą mówić? To jest dosyć proste. We Francji mówi się, że dla Macrona to jest bardzo ważne, ponieważ on chce mieć w najbliższych miesiącach ocieplenie, znaczne ocieplenie stosunków z Moskwą, a dla Putina to będzie oznaczało, że będzie jakoś pośrednio uczestniczyć w tym posiedzeniu, w tym spotkaniu szefów krajów siódemki. W porządek obraz siódemki to jest Syria, Iran, sprawy handlowe i w końcu Ukraina, co jest najbardziej ciekawe dla Moskwy, ponieważ sankcje w 2014 roku były wprowadzone w związku z tym, że Rosja wtargnęła się na Krym i była aneksja Krymu. I Rosja wtedy była właśnie wykluczona ze składu ósemki, to była ósemka, a teraz jest siódemka. I trzeba powiedzieć, że Macron już ostatnio działał na rzecz powrotu Rosji do Rady Europy, skąd też była wykluczona, a teraz powróciła. I można myśleć, że Macron teraz będzie działał na rzecz powrotu Rosji do siódemki. Teraz, dlaczego tak się stało? Pan Andrzej Kortynow, to jest dyrektor Ośrodka Spraw Międzynarodowych w Moskwie, dosyć znany, mówi, że okoliczności tak się złożyły, że Macron jest teraz najlepszym, a może jedynym rozmówcą, współrozmówcą dla Moskwy w Europie. I rzeczywiście Angela Merkel, która była najbliższa dla Putina, już prawie odeszła ze swoich funkcji. Nowy premier Wielkiej Brytanii jest raczej wrogo nastawiony do Putina. We Włoszech jeszcze nie wiadomo, czy to się wszystko skończy. I Macron w końcu, jak za swoimi, powiedzmy, tendencjami zawsze wyglądać jak najważniejsza osoba w Europie. Dla niego to jest bardzo ważne, żeby Putin właśnie z nim się spotkał. To dosyć zabawny, ponieważ jego rywale podczas wyborów w swoim czasie, Marine Le Pen i Fillon, były premier Francji, były traktowane przez większość prasy mainstreamowej jako przyjaciele Putina. I w końcu najbliższym przyjacielem Putina okazał się sam Macron. No to jest, co można powiedzieć, na czym będzie polegać i na czym już polegało to ocieplenie w czerwcu w mieście Le Havre. Premier Rosji Medwiediew spotkał się z premierem Francji Filipem, a we wrześniu jest planowane spotkanie w formacie 2x2, to ministrowie spraw zewnętrznych i ministrowie obrony Francji i Rosji spotkają się w Moskwie. No to teraz Francja jest najlepszym przyjacielem Rosji w Europie.
A w tle jest taki właściwie sojusz, to może za dużo powiedziane, ale taka antyamerykańska intencja i sprzeciw przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa.
No, oczywiście we Francji antyamerykańska pozycja, antyamerykanizm jest bardzo rozpowszechniony. Myślę, że według statystyki najbardziej w Europie, ale to być może dla słuchaczy będzie ciekawe wytłumaczenie tego faktu, ponieważ Eugène Ionesco, znany, bardzo znany oczywiście dramatopisarz i tak dalej, w swoim dzienniku napisał, jak możemy nie nienawidzić Amerykanów, przecież już dwa razy nas uratowali. I to pan ma absolutnie rację, zgadzam się.
Czy we Francji dużo się mówi na temat, po pierwsze, protestów w Moskwie, po drugie, czy ta informacja o tym, że wyszedł dekret, o którym mówiła pani Irena Lasota, który zakazuje naukowcom rosyjskim kontaktowania się z naukowcami z innych krajów bez zgody odpowiedniego urzędu, a trzecia rzecz, czy dużo się mówi na temat pożaru tajgi?
Proszę pana, to znaczy po porządku, w tym porządku, to znaczy o tych zajściach w Moskwie, gdzie było niesamowicie okrucieństwo policji. Tak, we Francji się mówi i nawet była oficjalna deklaracja pod adresem Moskwy, żeby przestała tak traktować manifestantów. Natomiast pani Maria Zacharowa, która jest rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zewnętrznych, odpowiedziała, że Francja nie ma prawa postępować takimi lekcjami pod adresem Moskwy. Niech lepiej zobaczy, jak francuska policja traktowała manifestację żółtych kamizelek. I to niestety Francja nic nie może powiedzieć, ponieważ obserwowałem i to przez internet, i to na własne oczy, i tamto na własne oczy. Mogę powiedzieć, że policja była bardzo brutalna w obu przypadkach. Teraz co dotyczy tego dekretu, to jest taki ten dekret z tym, że to nie jest zobowiązanie do sprawdzania do pewnego urzędu, tylko w każdym urzędzie będzie siedział, jak za radzieckich czasów, specjalna osoba, która będzie pilnowała, czy te spotkania odbywają się rzeczywiście według reguły. Co mam powiedzieć? Wszyscy się śmieją w Rosji, ponieważ czasy się zmieniły i naprawdę, jak zwykle, lud rosyjski jest znany z tego, jak udawać, że te prawa czy te dekrety są przestrzegane, a faktycznie to będzie siedział, jak słyszałem się, że jakiś facet, który odszedł z wojska, czy z bezpieki, czy z milicji i będzie miał taką synekurę do rabel, do emerytury. Myślę, że nic to nie zmieni. Co dotyczy trzeciego pańskiego pytania, pożaru tajni, to jest po prostu wstyd, ponieważ Rosja praktycznie biorąc nic nie robi robi dlatego, żeby jakoś zapobiec tej, już piszą na Zachodzie, największej ekologicznej katastrofie w ostatniej historii. Nie pamiętam liczby, ale to jest kilkadziesiąt milionów kilometrów kwadratowych tajgi, który po prostu płonie. No co robić? No co? W końcu przecież lud Rosji niespecjalnie mówi, że jemu to przeszkadza, kiedy Rosja sprzedaje inny milion metrów kwadratowych lasu na drewno do Chin, a tajga płonie, tajga jest duża i będą nowe drzewa.
A czy te protesty w Moskwie to są protesty, które mogą skończyć się czymś złym dla prezydenta Putina?
Praktycznie biorąc, wszyscy się zgadzają, że nic to żadnego zagrożenia dla prezydenta Putina te protesty ze sobą nie niosą, ponieważ faktycznie to jest protest przeciwko temu, że do wyborów w Dumie Moskiewskiej, gdzie było dopuszczone kilkanaście kandydatów niby opozycji. I to jest wszystko, co o Putinie nawet nikt nie mówił. Nikt nie mówił o Ukrainie, nikt nie mówił o Donbasie, nikt nie mówił o Krymie, nikt nie mówił o wojnie na Donbasie. To znaczy, że to nie dotyczy polityki Putina. Putin demonstracyjnie pojechał na Krym, żeby tam uczestniczyć w spotkaniu z bajkerami, które są jego ulubione, te wilki, które nie były wpuszczone do Polski. Putin po prostu jest powyżej i jego rzecznik prasowy Pieskow powiedział, że to nie jest sprawa na poziomie pana Putina. I jedyna nowa rzecz, która być może jest warta uwagi, to że w tej manifestacji uczestniczyło bardzo dużo ludzi młodych, studentów, nawet młodszych, nawet mniej niż nawet w wieku lat 16-18. I jeżeli zawsze to było tak, jeżeli ktoś tam z OMON-u, to znaczy z specnazu policji, ciągnie kogoś do suki, za przeproszeniem, milicyjnej, policyjny już w Rosji, to reszta wokół, cały tłum po prostu fotografuje to. I to strasznie różniło na przykład Moskwę od Kijowa w czasie Majdanu, kiedy ludzie rzucali się na policję i odbijali swoich. To teraz po raz pierwszy ci młodzi ludzie już próbują to robić. Czy to jest jakaś oznaka zmiany? Niewątpliwie tak, ale są jeszcze bardzo młodzi i żeby dokładnie odpowiedzieć na pytanie pana, to nie, żadnego konkretnego, najbliższego zagrożenia dla pana Putina te protesty nie niosą ze sobą.
Bardzo serdecznie dziękuję. Z Paryża dla Poranka Wnet mówił Aleksander Bondariew.